Mariusz Nowaczyński, dzień dobry Państwu. Śniadanie w Radiu Gdańsk, jak zawsze w sobotę o tej porze. Dzisiaj, tak jak zapowiadaliśmy, trzech gości. Piotr Bałcz, poseł Twojego Ruchu.
Dzień dobry, witam.
Jan Kozłowski, europoseł Platformy Obywatelskiej.
Witam serdecznie.
I nowy, stary przewodniczący pomorskiej PO. O, zaraz wyjaśnimy właśnie, jaki jest Pana status. Powie Pan nam, na jak długo zastąpił Sławomira Nowaka. I Kazimierz Smoliński, były poseł Prawa i Sprawiedliwości.
Dzień dobry Państwu.
No to zacznijmy oczywiście od tej historii ze Sławomirem Nowakiem. Pewnie można było przewidzieć, że jak prokuratura postawi zarzuty byłemu ministrowi, no to będzie musiał zrezygnować z funkcji, także jak to niektórzy mówią, barona pomorskiej Platformy. Jan Kozłowski kiedyś zapowiadał, że już się nie wraca do tej samej rzeki, ale jednak się wraca, okazuje się.
No, ale to okoliczności, że tak powiem, spowodowały.
Nadzwyczajne to się nazywa. Nadzwyczajne okoliczności.
Więc wyjaśnijmy, rzeczywiście to nie jest szef, tylko POPO, czyli pełniący obowiązki przewodniczącego Platformy Obywatelskiej, dlatego że szefem został wybrany minister Sławomir Nowak i myślę, że z uznaniem trzeba przyjąć jego decyzję, że sam zawiesił swój immunitet, co spowodowało, że ta procedura mogła szybciej przebiegać. No i wczoraj w rozmowie ze mną właśnie poprosił, żebym ja pełnił przez ten czas, dopóki się sprawa nie wyjaśni, właśnie jako, no, powiedzmy sobie, najstarszy wiceprzewodniczący w tej chwili. Także uznałem, że w tych okolicznościach trzeba podjąć te obowiązki. W związku z tym tak będzie.
A zarząd Pomorskiej Platformy już zatwierdził tą decyzję?
Nie, bo mieliśmy dzisiaj o 10, ale przełożyliśmy o tydzień, żeby spokojnie to wszystko rozważyć. Także w sobotę przyszłą o 10 spotkamy się i sprawa będzie już...
Czyli właściwie formalnie nie jest pan pełniącym obowiązki.
No można powiedzieć, że już tak, bo wczoraj taki był komunikat. Natomiast ja z różnych względów chcę, żeby była też akceptacja zarządu, ale no, w rozmowie z kolegami indywidualnie uzyskałem akceptację, także myślę, że nie będzie problemów.
Z kolegami z zarządu oczywiście, tak, bo tak, nie wszystkimi kolegami, na przykład
nie, chodzi o zarząd,
z Rady Wojewódzkiej,
tak.
O zarząd Pomorskiej Platformy.
Tak, tak.
Panowie zaskoczeni taką zmianą? Bo powiem tak, pewnie głośno tego nie powiedzą, ale członkowie tak zwanego konserwatywnego skrzydła Platformy, właściwie dzisiaj to skrzydełka już bardziej niż skrzydła, to pewnie się cieszą.
No, można powiedzieć, że nareszcie stało się to, na co oczekiwaliśmy od dłuższego czasu, tak? W momencie, kiedy...
Czyli zarzuty dla Sławomira Nowaka, tak?
Dokładnie, o tak. Że uważam, że dużo wcześniej powinno to nastąpić. Rezygnacja albo też odwołanie go z funkcji szefa Platformy.
Ale dlaczego? Jak nie było zarzutów, to...
To, że sam inni posłowie, na przykład poseł Hoffman, mimo że braku nie było zarzutów, tak złożył rezygnację, zawiesił się nawet w prawach członka na już wcześniejszym etapie, tak? Tutaj niezrozumiała jest sytuacja. Oczywiście doceniam to, że poseł Nowak sam złożył rezygnację, tak? Natomiast fakt zawieszenia na 3 miesiące jest co najmniej niezrozumiały, tak? No znając, jako adwokat mogę powiedzieć, że w ciągu 3 miesięcy to sprawa trafi do sądu, tak? I nic poza tym. Nic w tym czasie się nie stanie, tak? Bo dopiero przedstawione zarzuty, więc musi być akt oskarżenia sformułowany, akt oskarżenia skierowany do sądu, więc w ciągu 3 miesięcy nic się nie stanie.
Czyli będzie zawieszony na kolejne, pewnie 3 miesiące, na kolejne 3 miesiące.
Nie wierzę, żeby do czasu wyborów ta sprawa została rozstrzygnięta.
Tak pan myśli? A tak. Sprawa wydaje się właściwie chyba prosta, bo jeżeli, to jest kwestia jednego zegarka. Niektórzy spodziewali się, że w tych zarzutach będzie więcej, a tam jest tak naprawdę...
Nie, jest 5...
To jest 5 oświadczeń.
Oświadczenia się składa co roku.
No tak. No,
i poseł odmówił składania zeznań w prokuraturze, co uważam też za, no nie powiem skandaliczne, tak, ale no trochę dziwne, jeżeli no tak wysokiej rangi polityk odmawia składania
wyjaśnień. Ale w tych 5 oświadczeniach poza zegarkiem coś jest, nie ma.
No nie, no 5 oświadczeń to jest 5 lat w tył, czyli to jest 12, 11, 10, 9, 8.
Ale co w nich zatajał?
No, prokuratura coś znalazła.
Nie, bo to jest jeszcze składanie, ja nie wiem, nie znam teraz zarzutów, tak, czy tam nie ma na przykład składania fałszywych zeznań w czasie wyjaśnienia sprawy, ponieważ no znamy tutaj okoliczności, jak minister Nowak opowiadał o tym, że dostał na 35 urodziny zegarek, a dostał rzeczywistości okazało się, zaczął ponosić 37 roku życia, że kupiła mu żona, kupił znajomy, tak, że pożyczał zegarki, więc jest tam kwestia kilku zegarków, więc być może jest tam jeszcze drugie dno, tak, no tego nie znamy. Dopiero jak prokuratura sformułuje akt oskarżenia, będziemy znali rzeczywiście samo sedno sprawy, bo jeżeli chodzi o sam zegarek, to mogę powiedzieć, no sprawa dziwna.
Sprawa wydaje
tak?
się banalna, prawda?
Tak, banalna. No może dziwny jest komentarz pana premiera Tuska, że uważa, że prokuratura postępuje bardzo rygorystycznie. No postępuje normalnie, tak? No uważam, że tak jak wobec każdego obywatela.
Panu premierowi ocena... chodziło o to, że takich spraw z pominięciem czegoś, czy zatajeniem w oświadczeniu majątkowym było ileś tam już wcześniej, bo były, prawda? No słynny tam samolot Janusza Palikota chociażby. I nigdy prokuratura nie była tak...
To można powiedzieć, że w tamtych sprawach postąpiła niewłaściwie, tak? W tamtych sprawach postąpiła niewłaściwie, ewidentnie.
No, ale z drugiej strony jest też taka formuła mała szkodliwość społeczna, prawda? I mi się wydaje, że może ta formuła będzie tutaj zastosowana, bo jednak no, to może być czy gapiostwo, czy jakieś przeoczenie, bo z tymi oświadczeniami. W każdym razie ja myślę tak, no nie ma co tutaj rozstrząsać,
bo jest kwestia taka, czy chciał ukryć i z jakich powodów, że ten
no tak, ale my
zegarek,
tylko jeżeli to, chodzi co
o sam
jest...
zegarek, to uznaję rzeczywiście,
ale za bardzo
jest,
go też nie ukrywał, bo nosił go, co widać na różnych zdjęciach, prawda?
Ja myślę, że poczekaj, na razie obowiązuje zasada domniemania niewinności. Poczekajmy do sprawy rozprawy sądowej.
Jestem przekonany o jednej sprawie. W tym czasie minister Nowak spełnił dość ważną funkcję ze względu na ilość pieniędzy, jaka przez jego ministerstwo przepływała. Mało tego, wiemy, że tych afer związanych z złym rozdawaniem tych pieniędzy jest ileś, tak?
Nie, nie, żadnych potoczyły. Afer. Nie, nie, nie. Bardzo przepraszam, żadnych afer z rozdawaniem. Nie było rozdawania pieniędzy.
Dobrze.
Przetargami. No więc, ale przetarg to nie jest rozdawanie.
No tak, ale jeżeli był ustawiony, to jest rozdawanie.
No nie, ale to jest poważne oskarżenie, ustawienie, więc...
No więc, ale są, wiem, że są zarzuty, tak? I parę osób zostało ze stanowisk.
Ale nie wobec Sławomira Nowaka.
Nie, ja mówię, mówię o ministerstwo.
Ja jestem przekonany, że pan jeżeli minister Nowak bardzo rzetelnie pełnił.
Oczywiście, ale trzeba się
ministra.
Przyjrzeć, bo to jest jednak różnica, kiedy pełnimy dość ważną funkcję i w tym czasie coś się wydarza, co może sugerować, no niestety, jakieś tam złe intencje i działania, a co innego, kiedy się jest, no, niewiele znaczącym radnym, prawda, który zapomniał wpisać...
Ja spróbuję ten esopowy język posła Bałcia rozszyfrować, bo rozumiem, że sugeruje pan, że zegarek mógł być giftem w związku tak z przetargami organizowanymi.
Na przykład.
Tak, przy okazji budowy dróg i autostrad
ale
albo innych
ale, no infrastrukturalnych. Ale to są znowu...
I myślę, że prokuratura o to pytała i dlatego minister Nowak powiedział, odmawiam, korzystam z uprawnienia.
A słyszeliście Jarosława Gowina? Była taka tajemnicza wypowiedź wczorajsza o tym, że sprawa Sławomira Nowaka to jest nic wobec tego, co niedługo wybuchnie w Pomorskiej Platformie. Chodzi, on też bardzo mówił tajemniczo, jeszcze bardziej niż pan poseł Bałć, że nie wyjaśnił, o co chodzi, ale że chodzi o jakieś związki działaczy Pomorskiej Platformy ze światem biznesu, światem przestępczym. Słyszeliście coś w kuluarach Sejmu na ten temat? Czy to jest taki jakiś...
Ja nie chodzę i nie nasłuchuję takich spraw, raczej zajmuję się komisją, którą prowadzę. Ostatnio mamy dość dużo za chwilę pracy, więc nie słyszałem, ale nie ma. Żyjemy wśród ludzi.
Ja myślę, że pan Gowin już...
Dociera do pana coś takiego. No mecenas to też zna.
Patrząc na aferę Amber Gold, to rzeczywiście... No,
a myśli pan, że to właśnie ma związek z Amber Gold? Bo pierwsze, co się narzuca, to...
Między innymi, ja nie znam tutaj, że tak powiem, kuluarów sejmowych, tak, w tej chwili, więc trudno mi powiedzieć, co w Sejmie się dzieje, natomiast to, co tutaj gdzieś tam w środowisku i prawniczym innym, to ciągle się mówi o aferze Amber Gold, tak, że no to sprzyjające otoczenie dla pana i jego małżonki P., tutaj no było zadziwiające, tak, że na oświadczenia otrzymywał różnego rodzaju koncesje.
Ale
tak,
o żadnej nowej, innej nie, sprawie nie pan nie słyszał.
Nie. Na razie plotki.
Pan Kozłowski tym bardziej.
Chciałem powiedzieć, że jestem zaskoczony wypowiedzią pana Gowina, ale z drugiej strony nie jestem zaskoczony, bo on sobie ostatnio pozwala na takie wypowiedzi, które deklasują go właśnie jako, jako polityka i byłego ministra. Natomiast wczoraj słyszałem wypowiedź pana premiera właśnie na temat Amber Goldu, który stwierdził wręcz, że prawdopodobnie, że tak powiem, z tyłu nie stoi żadna mafia, że to rzeczywiście był wyjątkowy spryt tego pana i jego małżonki. Także ja nie spodziewam się żadnych tutaj rewelacji.
Jak już wywołał pan premiera Donalda Tuska, no to zatrzymajmy się. Premier złożył sporo obietnic noworocznych, można powiedzieć. Zapowiedział, że będzie to początek zwrotu w tym roku, nie tylko w gospodarce, ale także w wielu innych kwestiach. Nie będzie można szaleć jeszcze z wydatkami, natomiast bezrobocie ma spaść i być mniejsze niż 13%. Ma rozpocząć się likwidacja umów śmieciowych. Mają też rodzice pierwszoklasistów zyskać, bo nie będą płacić za podręczniki. Mają się skrócić kolejki do lekarzy. No i bardzo długa lista bardzo obiecujących, optymistycznych informacji. Jak przyjęliście, panowie, to co premier zapowiada na 2014?
Kolejne bajki pana premiera przez 6 lat, że tak powiem, kolejne obietnice, a nowy rok zaskakuje Polaków podwyżką żywności, podwyżką gazu, podwyżką czynszów, podwyżką wody, podatków lokalnych, co widać na każdym kroku i za chwilę te decyzje związane z tymi podwyżkami dotrą do obywateli, tak? I to będzie rzeczywistość brutalna, a nie bajki opowiadane przez premiera, który od 6 lat opowiada, z tego, co Platforma obiecywała, tutaj można powiedzieć, że nie realizuje się nic, a robi się to, czego nie obiecywała, czyli wydłużenie wieku emerytalnego, podwyższenie podatków. No tego nigdzie w programach Platformy nie było, a to jest realizowane, więc no to jest niepokojące.
Ale Pendolino wjedzie na
no tak,
nasze
wydatki kilka miliardów na zakup Pendolino bez żadnego offsetu, czego nigdzie się w Europie ani na świecie nie zdarza.
To też za czasów ministra Nowaka.
Nowaka, tak.
Pendolino chyba o wiele wcześniej już nas odwiedzało.
Nie odwiedzało, ale to ma być teraz to nasze własne Pendolino. Aha.
Tak, mamy 40 kilometrów, gdzie to Pendolino może jechać z prędkością w Polsce. 200 tam iluś kilometrów.
Poseł Bałć. Rozumiem, że też sceptycznie do obietnic premiera pan podchodzi.
Znaczy, uważam, chciałbym, żeby to nie były obietnice, tylko żeby to był program, ale nie widzę niestety jednej rzeczy, zmiany w języku. Otóż cały czas słyszę, że mamy dostać z Unii Europejskiej ogrom pieniędzy, tak, mówi się 100 miliardów euro lub przeliczamy to na 400 parę miliardów złotych polskich. No i ministrowie i premier mówią, musimy to teraz bardzo sensownie, mądrze wydać. Ja się właśnie obawiam o to słowo, które się stanie ciałem, nie będzie tylko werbalnym, ale i również realnym ciałem, że będą pieniądze wydawane. Ja bym chciał, żeby był powiedziany wprost obywatelom pewien program, w którym by nie mówiono o wydawaniu pieniędzy, tylko o zainwestowaniu tych pieniędzy. Mamy ostatnią szansę, żeby tymi pieniędzmi, brzydko mówiąc, zakręcić w gospodarce, czyli ją rozkręcić. To musi być zainwestowanie w to, co za chwilę właśnie w formie podatków, ale dzięki temu, że będą firmy super stałe i bardzo dobrze zarabiały, nie będą musiały procentowo mieć wysokie podatki, ale i tak kwotowo będą to wysokie, duże pieniądze,
ale
które właśnie...
Które... różnicy między tym, co nazywamy wydawaniem dzisiaj tych
Istota jest taka, że na przykład inwestycja, inwestowanie...
Budowanie dróg wydawanie, jest wydawaniem,
wydawanie polega na tym, są kolejki do lekarza. Co zrobić, żeby były krótsze kolejki? Musimy dać więcej pieniędzy. Trzeba wybudować jeszcze parę dróg, ponieważ ludzie oczekują na te drogi. I to jest wydawanie. A inwestowanie polega na tym, jeżeli ja te 100 milionów wydam na to i na to, to w jakim czasie one mi się zwrócą w formie podatków, miejsc pracy, czyli niepłacenie na bezrobotnych i tak dalej, i tak dalej. To jest taka zasadnicza różnica.
No to jeśli idzie o inwestowanie, premier zapowiedział kontynuację tego programu Inwestycje Polskie, który już ogłaszał jakiś czas temu. Właściwie ogłaszało wtedy go dwóch ministrów, których już nie ma, czyli minister Rostowski i minister Budzianowski, tak? A Jan Kozłowski zna się na funduszach jak mało kto na Pomorzu.
Tak, więc może porozmawiamy właśnie o faktach. A fakty są takie, ja przypomnę, że bo panowie mówią o efektach. Przed wejściem do Unii mieliśmy PKB krajowe poniżej 50% średniej unijnej. Dzisiaj mamy powyżej 60 kilku procent, czyli wzrost był o kilkanaście procent. Premier zapowiedział, że w tym następnym okresie, teraz 2014-2020, dojdziemy do 80% PKB unijnego. Czyli to jest konkretny program. I pod ten program jest przygotowany cały sposób, no pan to nazywa wydawania pieniędzy.
Nie, ja mówię, że nie nazywam. To rząd mówi, że musimy je wydać. Nie, ja się boję myślenia o wydawaniu.
Bo nie tylko rząd, ale Unia oczekuje również rezultatów. Nie chodzi o wydanie pieniędzy. I ja przypomnę, że pani premier obecnie Mieńkowska zaproponowała konkretny program, że 100-kilkanaście miliardów złotych na infrastrukturę, czyli dokończenie dróg szybkiego ruchu, obwodnic, kolei.
Ale poseł Bałcz sugeruje, że wydawanie pieniędzy na infrastrukturę to jest właśnie wydawanie,
nie,
tak?
Nie, no dobrze. Ja mówię o czym innym, o myśleniu o takim urzędniczym. Dobrze, jest problem, to trzeba wpompować pieniądze, a nie o myśleniu innym, gospodarczym. Po co te pieniądze ja tam wkładam? Może być ważny problem społeczny, zostaje on załatwiony i przez to mamy na przykład spokój, mamy chęć do pracy.
A to PKB, o którym mówi
No dobrze, no jeżeli do PKB, jeżeli do naszej gospodarki wpłynęło najpierw 80 miliardów, tak czy tam 40 miliardów i zostało zaliczone, no to skoczyliśmy, teraz wpłynie 100, to skoczymy. Pytanie jest,
PKB to się w bardzo prosty sposób przekłada na wzrost zatrudnienia, na wzrost pensji itd.
Ale myślę, że co ludzie z tego mają, skoro...
Nie, ale ja chcę,
jeżeli mamy 60% unijnego PKB, ale przeciętny Polak zarabia 500%. Mniej, tak. 500% to jest...
Nie.
Naprawdę, to jest 5 razy mniej niż na przykład w Wielkiej Brytanii.
Tu inaczej, to ja
mówię, ale tak jest. Mówmy o faktach. Średnia pensja w każdej gazecie przeczytacie.
Ale średnia to jest średnia.
No ale musimy się do
czegoś odnieść. Panie marszałku, niech pan nie mówi o średniej. 65% Polaków, którzy mają umowy, dostają najniższą. 65% dostaje najniższą.
Tak.
Czyli jest straszny
premier dół. Też mówi, że koniec z
młody człowiek zaczyna pracę w Polsce, zarabia 1200-1300
złotych. Ale ja chcę dokończyć swoją tezę, że
w Anglii 1300 funtów.
Rząd jest świadomi, że to jest ostatni okres, dostaniemy. I w związku z tym cel jest taki, żeby rozpędzić gospodarkę, żeby nawet po roku 2020, kiedy już, bo będą pieniądze w dalszym ciągu, ale na tak zwane głównie projekty miękkie, a nie na twarde, żeby gospodarka była na tyle rozkręcona.
Była jak pendolino.
I w związku z tym przewidziany jest tak zwany inteligentny rozwój, czyli połączenie nauki z biznesem, z przedsiębiorczością. Na to jest 36 miliardów. 18 miliardów jest na tak zwany POWER, czyli program operacyjny wiedza, edukacja, rozwój. Dla regionów jest przewidziane 32 miliardy, czyli na przykład nasze województwo prawie 2 miliardy euro dostanie, tak? Czyli to pokazuje, że jest bardzo sensowny program, który musi spowodować, że, tak mówię, efektem będzie wzrost PKB do 80%, ale będzie zmniejszenie zatrudnienia, a głównie będzie koło zamachowe.
Zwiększenie zatrudnienia, zmniejszenie bezrobocia.
Znaczy zmniejszenie bezrobocia, a zwiększenie oczywiście zatrudnienia. Także zrealizowanie tego programu, ponieważ mamy doświadczenie, pani minister, obecnie premier, była, bardzo dobrze prowadziła te sprawy i w związku z tym to są już konkrety. I Unia również nie tylko wymaga, żeby wszystkie projekty, które będą realizowane, żeby one były mierzalne, żeby pokazały, co osiągamy. Czy wzrost właśnie zatrudnienia, stałe miejsca pracy, trwałe miejsca pracy i tak dalej, i tak dalej. Ale głównie nacisk jest położony na to, żeby połączyć naukę z biznesem, żeby być konkurencyjnym w stosunku do innych. I tu będzie teraz wielkie pole do popisu dla naszych naukowców. Dotychczas myśmy, ja to mówię potocznie, inwestowali w mury. Proszę zobaczyć, ile powstało nowych gmachu Politechniki.
W infrastrukturę.
Jak najbardziej. Ale teraz ta infrastruktura musi zacząć pracować, tak? Musi tworzyć pewne pomysły.
No tak, bo utrzymanie nowej infrastruktury, pośle, to symboliczne stadiony jest
w tej nowej perspektywie
kosztowne.
Najwięcej środków będzie na infrastrukturę wydawane. danych,
ale
tak?
Słuchajcie.
I mam nadzieję, że po 6 latach nie udało się, po 10 czy po 12 uda się,
mówi,
jakoś,
się nie udało.
Jakąś autostradę zbudować. Panie pośle, może się uda wreszcie jakąś autostradę w całości zbudować, bo jeszcze nie mamy ani jednej linii kolejowej przez całą Polskę, ani jednej autostrady, ani jednej drogi szybkiego ruchu. Więc mam nadzieję, że to się wreszcie uda.
Ja nie jestem złośliwy, ale przyszedł pana minister Polaczek, to zaczął od tego, że A1 złożył do sądu i zanegował umowę, tak? Czyli gdyby on pozostał ministrem, to byśmy w ogóle
nie
mieli
A1. Wszystkiemu jest winien PiS, tak? To oczywiście
nie, nie
to jest,
ale ja pokazuję,
standard,
że...
Tak, to jest standard i można o tym jeszcze opowiadać.
Ja był mieszkał
ale chciałbym dokończyć jeszcze. Ale panie pośle, dokończyć, tak? Owszem, rozwijamy się, oczywiście ten wzrost jest, trudno, żeby go nie było, o czym tutaj też kolega poseł mówił, że te środki wpompowane w gospodarkę, tak, generalnie mówiąc, czy w budżet państwa, muszą powodować, że my się rozwijamy, natomiast nadal Polska ma największe obszary biedy w Europie. Proszę zobaczyć, istnieje taki bank, czyli sieć banków żywności, tak, gdzie Polska dostaje najwięcej żywności jako najbiedniejsze regiony w Unii Europejskiej. No więc mówienie w skali globalnej, tak, to nie wystarczy, tak? Trzeba mówić o konkretnej kieszeni obywateli. I tu niestety jesteśmy w szarym końcu Europy. Nadal w Unii Europejskiej jesteśmy jednym z najbiedniejszych krajów. Czy będziemy, mimo że wzrost dochodu jest, owszem, ale jesteśmy najbiedniejszym krajem.
Nie, jesteśmy najbiedniejszym, bo jesteśmy...
Nie, wyprzedzamy Rumunię.
Bank żywności za lata, dlatego taki duży, że
ale jesteśmy niestety ciągle jednym z biedniejszych. Musimy zamknąć ten temat. Będzie parę jeszcze innych ciekawych spraw po przerwie, która już za chwilę, bo będziemy na przykład rozmawiali o słynnych alkomatach czy alkotestach w każdym aucie, czyli o tym pomyśle zaostrzenia prawa wobec pijanych kierowców na drogach, ale też o tej bitwie, nie wojnie jeszcze, ale bitwie polsko-angielskiej o zasiłki, czyli dlaczego Cameron zaatakował Polaków, albo dlaczego, jak pisze dzisiejsza gazeta, Cameron poszedł na wojnę z Polakami. O tym po przerwie. Przypomnę, Piotr Bałci, Jan Kozłowski, Kazimierz Smoliński, Mariusz Nowaczyński. Wracamy już za chwilę. Mariusz Nowaczyński, Śniadanie w Radiu Gdańsk, druga część audycji. Przypomnę, dzisiaj gośćmi programu są Piotr Bałci, poseł Twojego Ruchu, Jan Kozłowski, eurodeputowany Platformy Obywatelskiej, Kazimierz Smoliński, były poseł Prawa i Sprawiedliwości.
Ja tylko chciałem jedno krótkie zdanie. Właśnie wróciłem z Politechniki Gdańskiej w sprawie bardzo ważnej, mianowicie chcemy, aby w końcu ruszyły sprawy z radioteleskopem, ale wybudowanie w Polsce ponad 10-metrowym, ale właśnie to, co mówiliśmy o zainwestowaniu w naukę jako napędowego motoru dla gospodarki. Mianowicie Politechnika chce zbudować laboratorium inżynierii kosmicznej, to znaczy wykorzystywania tej wiedzy naukowej do konkretnej praktyki. I będę tutaj lobbował, tak szczerze powiem. Za tym nawet zespół pomorski się w którymś momencie nasz
parlamentarny zbierze. Ale lobbował u Jana Kozłowskiego?
Lobbował u ministrów, u premiera.
Ja jestem przewodniczącym konwentu Politechniki i laboratorium jest i nanotechnologii, i grad nad grafenem się pracuje, więc Politechnika jest bardzo aktywna i wykonuje rzeczywiście i rokuje bardzo dobrze w tej współpracy.
I tu warto w tych pieniądzach europejskich sięgnąć, bo to laboratorium raz da wiedzę, ale dwa da absolwentów, którzy w gospodarkę wejdą. Gospodarka oparta właśnie o wiedzę kosmiczną, ona jest tak po polsku kosmiczne bzdury nieraz kojarzy, ale to nie o to chodzi, jest bardzo silnie rozwijającą się
świecie. Wiedza kosmiczna, a nie kosmiczna wiedza.
I mało tego, to jest pieniądze, że się tam płaci za wiedzę, a nie za tanią siłę roboczą.
Liczymy też i na Uniwersytet Gdański, i na Uniwersytet Medyczny, także tutaj wiele uczelni ma do zrobienia.
No to cieszę się, że tutaj Radio Gdańsk też pomogło załatwić jakąś konkretną sprawę. W tym momencie
mecenas Smoliński, autorytetem
prawnika, może tutaj to potwierdzić, a teraz teraz na wyspę się przeniesiemy. David Cameron, pewnie dla celów kampanii wyborczej, no nie oszukujmy się, poszedł na wojnę z Polakami, zapowiedział, że zniesie zasiłki dla rodzin Polaków, którzy pracują na wyspach, ale te rodziny pozostają tutaj. No i reakcja była burzliwa w Polsce. Najpierw minister Sikorski wezwał Polaków do powrotu. Polacy trochę, widziałem w internecie, wyśmiali ministra, bo powiedzieli, że nie za bardzo mają do czego wracać. Również premier Tusk wyraził zdecydowanie swoje oburzenie. Wszyscy właściwie opozycjoniści, a Najbardziej do wiwatu dał chyba jednak szef klubu PSL Jan Bury, który powiedział, że mamy bojkotować Tesco brytyjskie, czyli znaną sieć, która funkcjonuje. No i wiecie, to jest jedyna sprawa, którą Brytyjczycy podchwycili tak naprawdę w mediach z naszych reakcji. Co sądzicie o tej historii z Cameronem? Europoseł Kozłowski jest bliżej Londynu na co dzień, więc
to jest oczywiście związane z kampanią wyborczą i ponieważ ten ruch eurosceptyczny szczególnie w Anglii czy w Holandii, zresztą widać w Polsce również narasta, więc on chciał ich do siebie jakoś przygarnąć, ale nadział się na ciosy i ciosy będą nie tylko tutaj z Polski, ale w przyszłym tygodniu mamy sesję plenarną w Strasburgu i muszę powiedzieć, że już z inicjatywy właśnie polskich europosłów w środę odbędzie się debata na forum parlamentu na ten temat, gdzie a w czwartek głosowanie rezolucji w tej sprawie i myślę, że rezolucja będzie bardzo zdecydowana, bo problem, czy prawo swobodnego przepływu ludzi, czy kapitału, czy usług, to jest fundamentalne w tej chwili prawo Unii i tutaj nie może być dyskryminowana żadna narodowość, ponieważ mamy poparcie, już wiemy w tej chwili posłów polskich z SLD. Zobaczymy, jak się zachowają ci posłowie z prawej strony, którzy są właśnie w tej formacji politycznej, gdzie są Anglicy, ci eurosceptycy.
No, ale czyli Jarosław Kaczyński podobno rozmawiał z Davidem Cameronem i to też była taka rozmowa.
No oby, mam nadzieję, że tutaj zwycięży narodowy interes, a nie polityczny interes Camerona. Więc ja oczekuję, jestem pewien, że debata będzie bardzo zdecydowana w środę w Strasburgu. Rezolucja będzie podjęta, wbrew, ponieważ ci tak zwani ECR, czyli europejscy konserwatyści i reformatorzy są przeciwni rezolucji, ale ona będzie podjęta, ponieważ tutaj dwie największe frakcje w parlamencie, czyli Europejska Partia Ludowa, gdzie PO jest z koalicjantem PSL-em i socjaliści, jeżeli się w to włączą, to zdecydowana przewaga wtedy będzie i ta rezolucja, tak jak mówię, na pewno będzie bardzo zdecydowana i da odpór Cameronowi.
Ja prowokacyjnie zapytam, czy jest trochę racji w tym, co mówi Cameron, że na bo wiecie, ja słyszałem też o historiach, że Polacy na przykład wyłudzają zasiłki zwyczajnie. Czyli na przykład
wszyscy wyłudzają zasiłki, myślę, że niezależności od koloru skóry i pochodzenia. No.
Nie, dlaczego wymienił Polaków? Bo jesteśmy
bo to jest największa grupa, 26 tysięcy ludzi korzysta.
Są największą.
Ale ja przypomnę, że to się, no nie chcę używać jak psu, Micha, ale jeżeli oni płacą tam, znaczy z wynagrodzenia jest pobierane.
Pracują, pewnie, płacą podatki.
Płacą, to im się należy ten zasiłek na dziecko, czy ono jest tam, czy
niezależnie, gdzie ono jest.
Znaczy, panie redaktorze, nie, dlaczego Polaków? Bo jakby powiedział Anglikom, słuchaj ty, Bob, John, wyłudzasz, no to już by nie był premierem.
To nie jest wyłudzanie.
Musiał powiedzieć, kto wyłudza, tak?
Nie, no jeżeli można, no nie można zapominać o tym, że pierwsza reakcja to była Prawo i Sprawiedliwości, które zdecydowanie ustami prezesa Kaczyńskiego sprzeciwiło się takiej postawie Brytyjczyków. Był telefon ze strony prezesa, tak? I w następstwie tego telefonu następnie premier Cameron dzwonił do premiera Tuska, też rozmowa taka przecież była. My się zdecydowanie temu sprzeciwiamy. No tutaj pan europoseł dobrze wie, że to właśnie to są rozwiązania unijne i tutaj Cameron sam dobrowolnie nie może tego zmienić, tak? Bo to jest właśnie ten jeden z sukcesów, można powiedzieć, Unii, że jest ten swobodny przepływ ludzi i kapitału i tu sama Wielka Brytania nie może zmienić przepisów, tak? To muszą być zmienione przepisy unijne. Można się zastanawiać rzeczywiście, ale to by trzeba w całej Unii, tak? Czy takie sytuacje są dobre, że się płaci na dzieci, które są gdzie indziej?
A czy waszym zdaniem, wyobrażacie sobie taką sytuację, że bo Wielka Brytania oczywiście o swoje wyjątkowe miejsce w Unii walczy od dawna i zawsze zaznacza swoją odmienność. Czy wyobrażacie sobie Unię bez Wielkiej Brytanii?
Przypomnę, że Cameron zapowiadał tak referendum w 2017 roku, bo to jest też takie granie pod publikę. Natomiast każdy rozsądny Anglik wie, że nie może być tak, że tylko wybieramy konfitury z Unii, a pewne obowiązki.
No to symboliczne Tesco, prawda?
No powiedzmy, ale
ja myślę że szefowie to jest Tesco właśnie pewnie nie są zachwyceni tym, co powiedział David Cameron, bo po co im ta cała historia, choćby nawet tylko medialna, prawda, w Polsce?
No bo jest pytanie, dlaczego padło na Tesco, nie?
To jest brytyjskie,
tak.
Nie, ale słuchajcie, mamy również wsparcie Komisji Europejskiej. Komisarz Lewandowski ma wyliczenia, że biorąc całościowo, to ile, którzy pracownicy pracują, oni są netto korzystni dla gospodarki angielskiej, tak, brytyjskiej.
A może też powinniśmy właśnie pokazać...
Każdy argument tutaj działa
tak
na naszą stronę.
Ile oni zarabiają na naszym rynku, prawda?
Nie, ale więc dwie sprawy. Głównym atutem Unii, na przykład i korzyścią Wielkiej Brytanii, przynależność do Unii, to jest ten wspólny rynek, tak? To jest 500 milionów ludzi.
Tak, znaczy, żeby pierwsza
dojść
rzecz,
do jeżeli, tego rynku, to właśnie związane jest z
dopóki
też...
to mówi sam Cameron, tak, to nie jest to niebezpieczne. Wracając do odpowiedzi, czy Unia bez Wielkiej Brytanii, uważam, że nie. Jeżeli Wielka Brytania wystąpi, Unia zacznie się sypać. To jest,
ale proszę Państwa, to nie jest takie proste, bo
stanowisko
myślę, że... A wiecie, co szkodzi,
natomiast jeszcze chciałem dokończyć jeszcze, tak? Jeżeli chodzi o kwestię Tesco i tych zarzutów, tak? Tutaj była reakcja była polskich przedsiębiorców, którzy powiedzieli
PSL-owi,
że to w ogóle działanie na szkodę polskich producentów, tak. Także większość się sprzedaje właśnie w Tesco czy w tych sieciach. Jeżeli będziemy bojkotować, no to nie będziemy sprzedawali tych produktów, więc to była reakcja natychmiastowa producentów żywności polskiej, którzy w tym Tesco sprzedają, tak? I to byłoby działanie na szkodę polskiej gospodarki. I PSL tutaj samo sobie strzeliło w kolano, tak?
Nie, więc
jeżeli chodzi, jeszcze chciałem tylko dokończyć.
To, że Tesco jest brytyjskie, to znaczy, to, że sprzedaje wyłącznie brytyjskie
jeżeli
towary.
Jeżeli chodzi o to, że sama Wielka Brytania o tym mówi, tak? To nie jest to niebezpieczne, ale niestety zaczęły się głosy w Niemczech także. I tutaj oczekujemy na reakcję Platformy właśnie z IPL-u, to jest wspólnego koalicjanta, tak? Żeby zareagować, bo jeżeli Niemcy do tego przystąpią, to może być niebezpieczne, nie. Tak? Bo Niemcy z Brytyjczykami mogą zrobić w Unii wszystko.
Nie mówmy Niemcy, tylko mówmy o eurosceptykach brytyjskich, niemieckich, holenderskich, polskich również. Bo proszę Państwa, paradoks polega na tym, że w tej chwili na przykład w wyborach do Parlamentu Europejskiego będzie startowała grupa narodowców, tak? Pod hasłem, tak, kiedyś samoobrona. Pamiętacie, co zrobiła samoobrona, kiedy weszła do, jej przedstawiciele weszli do Parlamentu Europejskiego?
Pierwszy Ryszard wniosek, Czarnecki na przykład.
Pierwszy
ich
wniosek to było rozwiązać Parlament Europejski, rozwiązać Unię, tak? Więc no, to jakiś paradoks.
Jak Nigel Farage.
Ja myślę, że pytanie...
No, ale też taki jest.
Pytanie, czy wyobrażamy sobie Unię bez Wielkiej Brytanii, to jest źle postawione. Raczej trzeba postawić pytanie, czy Wielka Brytania
da sobie rady bez Unii. Tak.
Ale kiedyś światowym pieniądzem był funt, na równi z dolarem, dzisiaj już jest zmarginalizowanym pieniądzem, bo euro wypchnęło funta.
Ale jest jeszcze jeden haczyk dla Wielkiej Brytanii, bo powiedzmy, że Wielka Brytania mówi, wychodzimy, a co mówią Szkoci? A Szkoci mówią nie.
A my zostajemy.
A my zostajemy.
A my ogłaszamy niepodległość.
Kwestia niepodległości, więc to nie jest taka prosta sprawa dla Anglii.
Nie, no pewnie, że nie. To nie jest proste. To jest oczywiste, że nie jest proste, ale taki scenariusz no, nie, można
mówię,
zakładać. Tak?
Jest
no,
ruch eurosceptyczny i tego trzeba się niestety obawiać, bo słuchajcie, my o Unii rozmawiamy w różnych aspektach, czasami się złośliwie, że prostują banany i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ja przypomnę, że jaki był cel Unii?
Wspólny rynek.
Nie, nie tylko. Podstawowy cel to było po II wojnie światowej, żeby doprowadzić do sytuacji, żeby nie było wojen. Słuchajcie, tak. W tym roku będziemy obchodzili stulecie zakończenia pierwszej wojny światowej.
Tak? Wystartowania.
Ile było? 20 lat i następna była jeszcze gorsza wojna, druga światowa, tak? I kilku mądrych facetów usiadło i wymyśliło ten projekt. I ten projekt, można go krytykować, ale zapewnił, że 70 lat, dzięki Bogu, nie mamy wojny w Europie. W zeszłym roku Komitet Noblowski docenił to i przyznał nagrodę pokojową właśnie Unii Europejskiej. Oczywiście my głównie się koncentrujemy w tej chwili na pieniądzach, na tych...
No były Bałkany
nie,
oczywiście,
no,
bo to jednak
no,
Europa.
Tak, no, ale to nie jest Unia Europejska.
Ale jest Europa. Natomiast...
Albania, te kraje bałkańskie stoją w poczekalni do Unii Europejskiej i warunek był taki, że Kosowo musi się porozumieć, tak? Także...
To się spełni tak do końca pewnie wtedy, kiedy ta Unia rzeczywiście będzie w miarę zrównoważonym, takim stabilnym organizmem, czyli kiedy te różnice między bogatymi krajami starej Unii i tymi biedniejszymi nowej Unii zaczną się zacierać.
Ale,
a na razie to niekoniecznie.
Ale podstawowa zasada druga, oprócz tej, żeby był pokój, to jest zasada solidarności. To, że Polska dostaje największy, to jest właśnie wyraz solidarności i wyrównywania szans.
Dlatego ten angielski
ale
nam
nic
daje,
za darmo,
tak?
Cały polski rynek, 8 milionowy rynek został otwarty dla Unii, także kwestia korzyści jest,
mówią, że skolonizowany.
No właśnie, nie, kwestia korzyści, no jest zawsze dyskusyjna.
To jest właśnie zaleta Unii, że właśnie wszyscy na tym korzystają. Myśmy dlatego między innymi zdobyli ten największy budżet, dlatego że posługiwaliśmy się bardzo dobrym argumentem, który raport Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, że z tych funduszy, które trafiają do Polski, część wraca do krajów Starej Unii, do tych tak zwanych płatników netto.
No premier nawet kiedyś powiedział, że z 1 euro 95 centów wraca.
To różnie, tak różnie, ale słuchajcie, no mamy przykład. Budujemy w tej chwili tunel pod Martą Wisłą, ale urządzenie, ponieważ my nie mamy doświadczenia, nie mamy urządzeń, zakupiliśmy urządzenie w Niemczech, tak? Czyli część pieniędzy już wróciła. I to jest bardzo dobry argument, że to działa na dwie strony. Nie tylko pieniądze idą w jednym kierunku do biedniejszych, tylko również no, część ich
wraca.
A inwestycja zostaje.
Jak przy autostradach i drogach, panie pośle, było, pamiętamy, że na przykład duże koncerny niemieckie budowały i potem nie brały pieniądze też z funduszy, znikały, nie płacąc polskim podwykonawcom, więc ma to różne.
I między innymi tutaj minister Nowak podjął bardzo dobre rozwiązanie, że sam płacił tym podwykonawcom, więc słuchajcie, tam gdzie są pieniądze, tam zawsze są próby oszustw i to... Nasze służby na to wpadają i dzięki temu mamy bardzo dobrą opinię w Unii, że nasze pieniądze są skuteczne.
Ale odnośnie dróg,
chcę jeszcze dwa inne tematy poruszyć. No to proszę jednym zdaniem.
Jedno zdanie, jeżeli chodzi o drogi, tak? Dlaczego Hiszpanie, którzy dostali porównywalne środki, jeżeli chodzi o drogi, tak? Wypromowali kilka koncernów wielkich, budowlanych, które potrafią na rynku światowym konkurować, a my, dostając podobne pieniądze, zlikwidowaliśmy wszystkie polskie firmy. No
dlatego
i to jest dramat dla polskiej gospodarki.
Żebyśmy nie wydawali teraz tych pieniędzy, bo my mamy, zainwestowali te pieniądze.
My przyjmujemy
właśnie
postawę,
polskie firmy,
jak to było w Łukasie
Carskim, że tak będzie. I
przyjmujemy
kiedy...
często postawę, jak to było w starym Łukasie Carskim, lichą i durnowatą.
Natomiast ja tylko czekam na jedną rzecz. A jak Polacy twierdzę, że na wyspach przechytrzą Camerona. Na przykład Cameron nie zorientuje się, bo wpisze, że dziecko będzie musiało być ileś czasu i za chwilę parę wycieczek dzieci przyjedzie.
Przechytrzą na pewno.
To stempel będzie.
Jestem wielkim zwolennikiem wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej, więc jeżeli to wtedy polskie firmy będą w stosunku do ukraińskich pełniły taką rolę, jak dzisiaj w stosunku do nas pełnią
austriackie. Jesteśmy w tej lepszej sytuacji od Brytyjczyków, że zasiłki u nas są żadne właściwie, więc Ukraińcy niespecjalnie będą mieli co wykorzystać.
No w Gdańsku 36,92 złotych.
Jeżeli już o pieniądzach, to słyszeliście, niektórzy spekulują, że te alkomaty w każdym aucie mogą kosztować 3,5 miliarda złotych Polaków. Tyle z naszych wspólnych kieszeni, wszystkich użytkowników dróg zniknie.
Panie redaktorze, ja mam pytanie.
To jest
co będzie się działo zimą z tymi samochodami, kiedy pan włączy spryskiwacz, w którym wpłynie zimą alkohol. Jest alkohol. I natychmiast klimatyzacja zaciągnie, tak? Ten słodki zapach denaturatu czy innego alkoholu. I nagle co? Wszystkie samochody staną na ulicach.
No to pan poszedł wyobrazią tak daleko, że tak
to jak, to, no
są,
nie, ale
są takie pojazdy w Szwecji, że rzeczywiście.
Są takie automaty w autobusach budowanych Solaris w Polsce, gdzie są takie na wyposażeniu i można kupić i rzeczywiście tam autobus nie będzie uruchamiany, dopóki nie...
A wiadomo, kto dmucha?
A jak już jedzie kierowca,
i Niemcy to kupują, Szwedzi
tramwajarz...
i słyszałem ostatnio, że Szczecin kupił
tak. Premier miał fajne wystąpienie w sprawie zaostrzenia kar i tam jest naprawdę dużo sensownych rzeczy, żeby walczyć z tym nieustannym zawieszaniem kar i tak dalej, że karać surowiej, odbierać prawo jazdy na dłużej i tak dalej. Natomiast to zeszło zupełnie na plan drugi i wszyscy podchwycili te alkomaty czy alkotesty, bo to tak chyba trzeba powiedzieć, tak. Bo alkomaty to są naprawdę profesjonalne urządzenia za parę tysięcy złotych, a nikt nas chyba nie zmusi.
No bo to każdy patrzy na własną kieszeń i rzeczywiście, bo jak kupi taki ten alkotest za tam kilka złotych, no to będzie właściwie, no mówiąc potocznie, badziewie, tak? I nie wiadomo, czy on dobrze wskazuje, czy nie. Ja kiedyś miałem taki breloczek do kluczy, gdzie też ten niby wskazywał, ale to chyba jest bez sensu. Natomiast a precyzyjny taki alkotest, to rzeczywiście pewnie kosztuje.
No to alkomat, to jest takie wyposażenie, jak ma policja.
Ale ja jestem zwolennikiem działania raczej metodą marchewki niż kija i ja bym raczej nie zobowiązywał do posiadania jako obowiązek, tylko na przykład bym zaproponował coś takiego, że słuchajcie, no kto będzie miał taki alkotest, to w przypadku kontroli drogowej na przykład, jeżeli popełni jakieś wykroczenie, to będzie miał na przykład mandat o jedno oczko niżej, czy tam dwa punkty karne mniej i tak dalej. Czyli raczej mniej. Bym zachęcał drogą taką takiej zachęty, a nie karania, że jak nie masz, to jakaś kara.
Zwłaszcza,
tak
że ci chyba, którzy z premedytacją jeżdżą po spożyciu alkoholu, nawet gdyby te alkotesty czy alkomaty mieli, to nie sądzę, żeby chcieli z nich korzystać.
Bo no tak, jak ktoś ma dwa promienie, to on w ogóle nie wie, co czy ma alkotest,
pomysł,
czy nie ma.
I... Pomysł premiera Tuska, aby samochody wypożyczyć w alkomaty, wyposażyć w alkomaty, tak, no jest dosyć infantylny, tak? No to jest kolejny jakiś tam taki pomysł rządu, który można uznać za zwykłą szopkę. No jak sobie wyobrażamy wyposażenie tak jak w gaśnicę, tak? Że mamy jakiś tam alkomat, tak? No i teraz czy to będzie alkomat za 5 zł? Tak, i będzie jeszcze alkomat, tak? Na wyposażenie, bo tak należy rozumieć słowa premiera, tak? Więc mamy alkomat za 10 zł, za 15 zł, za 5 zł. Ktoś tak zwany wczorajszy, ktoś wczorajszy, wsiada, tak? I chce się upewnić. Dmucha, nie ma, zero wykazuje, tak? Jedzie, jest wypadek, biorą mu krew, 0,7, tak? I wtedy do kogo pretensje? No postępuje zgodnie z tym, jakie są przepisy, tak? Przecież to może doprowadzić do jeszcze większych tragedii niż teraz są, tak? Bo teraz ktoś może się zastanawiać nad tym, czy ja mogę wsiąść, no jestem wczorajszy, lepiej nie pojadę, tak? Ale jak pójdzie, dmuchnie, to będzie w przekonaniu pełnym jechał, że jest trzeźwy i niestety może dojść do tragedii.
Jeszcze
tak?
Może być tak, że w pamięci tego alkotestu, jeżeli będzie trochę lepszy, będzie, że dmuchnął o tej
tak?
godzinie,
się
prawda?
To będzie tylko podstawa do tego, żeby uniewinniać te osoby, tak? Bo ktoś zacznie podrzucać te auto, jeden drugiemu alkotest i tak dalej. Przecież nawet zamontowanie takich alkotestów z immobilizerem, tak? Też nie gwarantuje niczego tak do końca, tak? Bo przecież jak ktoś zawoła dzieciaka z ulicy, powie, masz tu 5 zł, dmuchnij, tak? No to 100% dzieciaków dmuchnie, tak? I to jest, obejście jest zawsze, tak? To jest oczywiście problem ogromny i to wymaga...
My jesteśmy mistrzami w obejściach. No nie,
jako prawnik mogę powiedzieć jedno. Dramatyczne jest nastawienie ludzi. Ludzie przychodzą po wypadkach i tylko mówią jedno, żebym dostał w zawiasach, tak? Mhm. Najważniejsze, w zawiasach. Na 160 chyba tysięcy zatrzymań pijanych kierowców, tak? 17 tysięcy jest recydywistów, z czego 70% dostaje wyroki w zawieszeniu, tak? I to jest problem. Przychodzą i wiedzą jedno. Dostanę w zawieszeniu, tak? Po raz drugi dostanę w zawieszeniu. Przychodzą do kancelarii, tylko proszę, żeby było w zawieszeniu.
Rekordzista podobno miał 26 tak? wyroków w zawieszeniu.
I wydawałoby się, że nie ma szans,
w ogóle nie
powinien dostać wyobrażenia.
Wyrok,
tak? Bez zawiasów tak zwanych, dostaje kolejne zawieszenie.
I w tym kierunku idzie chyba to, co w tej chwili proponuje premier i minister sprawiedliwości, Marek Biernacki.
No niestety to tak nie wynikało, panie pośle, nie wynikało
Marek,
wprost, że o to chodzi. Tak?
Biernacki,
może minister Biernacki tak, ale premier tego nie powiedział.
Premier też w tym kierunku szedł i razem w tej chwili jest jednolite stanowisko rządu, że musi być bezwzględność tych kar. Bo nie może być tak, że tylko 1% rzeczywiście ma karę bezwzględnego więzienia, a reszta ta zawiasy.
Znaczy, ja tutaj twój ruch jako jedyna partia parlamentarna nie prześcigała się w wymyślaniu dotkliwych kar, łącznie z przesmażaniem w pięty żelazem, tylko powiedziała, że zorganizuje i to będziemy teraz organizowali na najbliższej sesji Sejmu taką konferencję z ekspertami, gdzie całość, między innymi statystyk właśnie, jak to wygląda, karanie, jaki jest procent uczestniczenia tych, którzy są pod wpływem alkoholu i wypadki, jakiego rodzaju wypadki i co się dalej dzieje, bo ten obraz po prostu na razie nie istnieje realny, tylko to są takie populistyczne rozmowy. Natomiast chociażby sięgnijmy, bo tu jest też jeszcze inny problem, bardzo ważny problem społeczny. Dlaczego coś takiego się dzieje? Że ludzie spożywają alkohol i powiedzmy w pewnym stanie świadomości albo po, albo wcześniej.
No Janusz Palikot jest pytanie, jedyny rzeczywiście powiedział coś takiego, że tych ludzi, wielu z nich trzeba leczyć po prostu, a nie karać.
No bo przecież mamy następny wypadek w Łodzi, tak? Jedzie tramwaj prowadzący i co się okazuje?
No w trakcie.
W trakcie dyżuru motorniczy wypił.
Ale co się potem okazuje, że to jest człowiek, który przeżywa, bo podano tą stany depresyjne, leczy się, no ale chodzi do pracy, no i nie miał pomocy, że ktoś powiedział, słuchaj, jeżeli bierzesz, bo podejrzewa, że tam były i lekarstwa antydepresyjne, no i popijanie to, żeby sobie podnieść trochę poziom humoru, tak? To jest przerażające, tak?
Ale panie pośle,
że coś się złego dzieje w ogóle w społeczeństwie, w tym takim świadomościowym.
Nie rozwinęli, słuchajcie, tak samo nie zdążyłem. Już powiedzieć na zdrowiu, o reformie NFZ.
Ale
nie
można zapomnieć o tym, że tak wrócę do tego pewnie w innej audycji. Pierwszą partią, która nawołuje do tego, żeby zalegalizować narkotyki. Tak, przecież sam pan chodzi w klapce z marihuaną.
Niektórzy uważają, że marihuana pomaga też w leczeniu depresji.
Mówimy, żeby inaczej rozwiązać.
No to jest bardziej niebezpieczne niż papierosy, niż alkohol.
Nie wiem, czy to jest bardziej
mamy bardzo mało czasu. Na koniec chcę was, bo jutro jest kolejny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Słyszałem, że Janusz Palikot będzie licytował obiad ze sobą, Robert Biedroń kolację ze sobą, czy Piotr Bałcz będzie licytował śniadanie ze sobą, tylko nie śniadanie w Radiu Gdańsk.
No niestety ja jutro muszę iść do pracy na uczelnię i to na kilkanaście godzin, więc...
Kolokwium może pan zlicytować.
To jest seminarium akurat, więc trudno zrobić kolokwium, ale przekazałem, bo prosiła Telewizja Gdańsk, żeby takie kalendarze czy inne rzeczy przekazać, więc przekazałem na licytację. No i zobaczymy, jak ona będzie wyglądała.
Kazimierz Smoliński, bo PiS nie lubi za bardzo Jerzego Owsiaka i Wośpu, tak?
Sceptycznie podchodzę coraz bardziej im dalej. W początkowym okresie nawet wysyłałem znajomych i sam się angażowałem, kiedy to rzeczywiście miało takie autentyczności, znaczenie i tak dalej. No w tej chwili to nabiera już takiego mechanizmu wielkiego przedsięwzięcia, gdzie główne dochody to są ze strony firm państwowych, tak, które licytują. Już prywatnych licytacji jest coraz mniej, firmy państwowe licytują. Niepokojące jest kreowanie polityki zdrowia przez pana Owsiaka, tak, bo tu dochodzi do konfliktów z dyrektorami szpitali, z ministerstwem, tak, bo Owsiak zaczyna kreować politykę zdrowotną państwa. No przecież to jest nienormalne. Tak?
Ale jak minister Arłukowicz nic nie kreuje, no to obywatele wzięli swoje sprawy we własne ręce.
Jak nikt nie kreuje, to przynajmniej Owsiak próbuje. Jarko Złocki?
Nie mówmy o kreowaniu przez... To jest uzupełnienie i bardzo dobrze, że jest taki ruch obywatelski, że uzupełniają wyposażenie szpitali. Ja będę jutro w kilku miejscach i przekazałem tam różne na licytacje. Natomiast jeżeli Radio Gdańskie jest zainteresowane...
Premier przekazał koszulkę, którą dostał od Camerona.
A ja mam na przykład koszulkę oryginalną drużyny hiszpańskiej, którzy byli w Gniewinie. Od wójta Gniewina otrzymałem dla mojego wnuka, ale za przyzwolenie wnuka mogę ją przekazać na licytację. Mam w samochodzie, jeżeli Radio Gdańsk chce, proszę bardzo, mogę przekazać.
Ale panie pośle, jak przekroczy 10 tysięcy złotych, to
rozmawiamy o tym zaraz.
To nie będzie moja. To jest.
Ale że pan miał w domu coś o takiej wartości.
Radio też chyba nie licytuje. Dobrze, kończymy.
Stan na pierwszego...
Jutro orkiestra, zawsze jest to jednak duże medialne wydarzenie. Dziękuję dzisiaj moim gościom. Piotr Bałcz, Twój Ruch, Jan Kozłowski, Platforma Obywatelska, Kazimierz Smoliński, Prawo i Sprawiedliwość.
Również dziękuję.
Do usłyszenia. Wszystkiego dobrego. Mariusz Nowaczyński.